Niedziela 8 grudnia, witamy w kawiarence politycznej. Jacek Bukianiec za sterami, Piotr Tolko przed mikrofonem. Studio pełne gości, z czego bardzo się cieszę. Witam bardzo serdecznie. Zacznę od pani. Pani Agnieszka Malinowska-Wasiluk, Polska 2050, zarząd szczecińskiego koła tego ugrupowania. Dzień dobry. Witamy
Dzień
w studiu.
Dobry.
Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski, lider lewicy w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I panowie posłowie, Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Artur Szabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam serdecznie radio słuchaczy, internautów i pana redaktora i moich adwersarzy.
Jest też z nami gość telefoniczny Marcin Betka, przewodniczący Konfederacji na Pomorzu Zachodnim. Witamy, słyszymy się.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Drodzy państwo, bardzo gorący weekend za nami, konwencje i programy, które przedstawiali kandydaci w wyborach prezydenckich. Zacznijmy od kandydata Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach. Pan prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej, mówił między innymi, że jedną z pierwszych ustaw, jakie podpisze, będzie ustawa o języku śląskim, ale mówił też dużo o takim pomyśle stworzenia mapy polskiej nierówności, powołania prezydenckiego funduszu inwestycyjnego, 2 miliardy złotych. Mówił też, że potrzebujemy Polski równych szans. Zdaje się, że to nie jedyny kandydat, który mówił o równych szansach. Zacznijmy zatem od pana posła Patryka Jaskulskiego. To jest taki kandydat na te trudne czasy, które przed nami, jak pan patrzy na te deklaracje i no za chwilę na to, co mówili też kontrkandydaci.
Tak, wróciłem właśnie prosto z Gliwic. Duża energia, rozgrzał tłum do czerwoności Rafał Trzaskowski. Zaprezentowała Koalicja Obywatelska takiego prawdziwego, niezależnego i obywatelskiego kandydata, wyłonionego w prawyborach, z silnym mandatem ponad 20 tysięcy członków Koalicji Obywatelskiej. Zaprezentowane zostały trzy takie główne filary, wokół których będzie prowadzona kampania wyborcza. Trzy takie najważniejsze, zdiagnozowane sprawy do naprawy w Polsce. I te sprawy, o które warto zadbać, to przede wszystkim gospodarka i postawienie na patriotyzm w gospodarce. To bezpieczeństwo i zbrojenie oraz właśnie ta wspomniana przez pana redaktora równość nie dość, że wobec prawa, ale równość także dostępu do wszelakich usług, które są równość, brak wykluczeń. Niedzielenie Polaków, bo dziś jednym z największych problemów jest to, że Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat wykopało tak silne rowy pomiędzy Polkami i Polakami, że to trzeba odbudować jak najszybciej. I właśnie też padło to, że Rafał Trzaskowski jest tym jedynym dzisiaj politykiem na polskiej scenie politycznej, który może zrealizować plan Donalda Tuska, czyli wygranie wyborów, pojednanie krzywd, rozliczenie i pogodzenie Polek i Polaków.
Chce pan powiedzieć, że będzie bardziej aktywny niż obecny prezydent, pan Andrzej Duda, na przykład inicjatywy, fundusz, którym pan prezydent zamierza dysponować, łatać nasze takie dziury, niedoskonałości?
No, Rafał Trzaskowski przede wszystkim jest też gwarancją, że nikt nie będzie wykluczany, bo podpisze ustawy, chociażby o związkach partnerskich, czy ustawę liberalizującą prawa aborcyjne. Więc tak, prezydent Rafał Trzaskowski na pewno będzie bardziej aktywny i aby Polska ruszyła naprzód, musimy postawić właśnie na Rafała Trzaskowskiego, na prezydenta, który będzie współpracował z polskim rządem, który pomoże realizować program, a nie będzie tylko wkładał kij w szprychy, bo dziś prezydent na ostatniej prostej swojej prezydentury robi wszystko, aby tylko utrudniać prowadzenie polityki, także zagranicznej, w sytuacji, w której mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, nie powołujemy ambasadorów, bo pan prezydent ma takie, widzimisię, nie możemy naprawić wymiaru sprawiedliwości, bo pan prezydent najpierw przyłożył rękę do tego, żeby ten wymiar sprawiedliwości został zdemolowany. Prezydent mówi o jedności, mówi o wspólnej Polsce, ale tak naprawdę zasłynął z tego, że był prezydentem tylko i wyłącznie jednej partii politycznej i ułaskawiał też przestępców z tej partii. Proszę sobie pomyśleć, co zrobi pan Nawrocki, który ma bardzo duży bagaż, jeżeli chodzi o jego środowisko i kogo
zaraz
może
o to zapytamy.
Ułaskawić, skoro on sam w dobrej, sam radośnie pozuje do zdjęć z osobami, co do których są poważne zarzuty.
Panie pośle, to jeszcze taki mały kamyczek, bo komentatorzy, obserwatorzy mówią tak, nie było ani słowa o osobach LGBT, o aborcji też gdzieś tam tylko takie napomknięcie. I pojawiają się takie komentarze, że to jest taka delikatna próba zachęcenia elektoratu lekko prawicowego, czy takiego niezdecydowanego o poglądach jednak centroprawicowych. Czy w tę stronę również pan prezydent Warszawy, pan Trzaskowski zamierza iść, żeby troszeczkę osłabić?
Ja odniosłem kompletnie inne wrażenie. Było bardzo dużo o patriotyzmie, o tym nowoczesnym, prawdziwym patriotyzmie, bo jedno jest mówić o patriotyzmie, a drugie to jest służyć Polkom i Polakom. Rafał Trzaskowski ma umiejętność rozmowy, ale też przede wszystkim potrafi słuchać. I myślę, że Rafał Trzaskowski jest osobą, która zadba o wszystkie grupy społeczne.
Pan poseł Artur Szabawka, odnośnie tego kandydata i za chwilę przyjdziemy do państwa kandydata, pana Karola Nawrockiego.
Platforma Obywatelska przez ostatnie 8 lat, 9 wykopała potężne rowy w społeczeństwie. Doprowadziła do tego, że mieszkańcy naszego kraju zostali podzieleni, co robiła to celowo. Na samym początku, w momencie, kiedy nie mogła się pogodzić w 2015-16 roku z tym, że musiała oddać rządy, zapowiedziała, że będzie totalną opozycją i tą totalną opozycją przez te 8 lat była. Zrobiła wiele, doprowadzając do tego, że naprawdę nawet czasami w jednej rodzinie ludzie z sobą toczą bardzo nieprzyjemne spory. Wyciągnęła ludzi na ulicę, skarżyła się do Unii Europejskiej. Kandydat, którego na tą chwilę kandydat Trzaskowski, prezydent Warszawy, pisał i przygotowywał różne raporty do Unii Europejskiej, które miały nasz kraj osłabić. I w takiej sytuacji bardzo ważne jest to, żeby pojawił się taki kandydat niezależny, który ma doprowadzić do pojednania.
Niezależny, ale popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.
Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość i przez bardzo wiele innych środowisk. I taki kandydat, który będzie dążył do jedności, bo to, co w tej chwili jest w Polsce, ten wielki podział na pewno nie służy, no może służy to partiom politycznym niektórym, natomiast na pewno nie służy Polsce, rozwojowi Polski, a to, co mamy teraz za wschodnią granicą, czyli pełnowymiarowa wojna ruskich najeźdźców z Ukrainą, wojna, która może niestety, ale rozszerzyć się dalej, to nie jest czas na to, żeby były te podziały. I on pokazuje, i tutaj odniosę się do tej konwencji, do tej wielkiej imprezy za 4 ponad miliony złotych. Słyszałem, że ta impreza była, no ona była naprawdę bardzo, bardzo widać, że taka zrobiona z takim potencjałem celebryckim, no tak jak jest, no, zresztą takim kandydatem pan Rafał Trzaskowski jest kandydatem celebrytów, ale tam padły takie ważne słowa o tym, że kandydat musi być właśnie prawdomówny, musi być do niego zaufanie. Ludzie muszą czuć tą charyzmę, muszą wiedzieć, że to jest kandydat na ciężkie czasy. I te słowa nawet były wypowiadane przez Donalda Tuska i one wszystkie, jak oglądałem to, te urywki, no to tyczyły się naszego kandydata Karola Nawrockiego.
No bo mówili w tym czasie,
no tak to wyszło, no, że tak to wyszło. Donald Tusk wypowiadając się, myślał może, że mówi o Rafale Trzaskowskim, a mówił o Karolu Nawrockim, który w tym czasie pomagał remontować w Lądku Zdrój spontaniczny.
Robił kampanię na tragedii, panie premierze.
Dla was to jest robienie kampanii na tragedii, a dla nas to jest prawdziwa pomoc.
To było 50 tirów, które warszawiacy z Rafałem Trzaskowskim wysłali do
powodzia. A jeśli chodzi o Rafała, jestem tylko sam, także myślę, że tutaj... Pozwolę sobie jeszcze jedno zdanie, szczególnie, że pan przecież poseł Jaskulski też wypowiedź miał dosyć długą. Odnośnie Rafała Trzaskowskiego, który na tej konwencji unikał bardzo swoich poglądów, przedstawiania swoich poglądów, a wszyscy wiedzą, że jest liberalno-lewicowym prezydentem, że to on krzyczał bardzo często, że planeta płonie. To on 50-45, czyli chciałby wprowadzić 50-45, czyli mniej jedzenia, mniej latania samolotami, mniej jeżdżenia samochodami i w ogóle dążenie do tego, żebyśmy żyli w tym klimatycznym szaleństwie. W tej kampanii będzie tych tematów unikał, bo widzi, że Europa się obudziła i patrzy na tych klimatycznych, ideologicznych szaleńców z pogardą.
Skoro tak, to może ten szansa...
Muszę słowem odnieść się,
mogę? To jednym słowem, panie pośle.
A jednym zdaniem szybciutko. Proszę. totalna opozycja to państwo dzisiaj wszystko blokujecie. Platforma Bekopa,
nie, nie, my nie jesteśmy totalną
kłamstwo
opozycją.
Smoleńskie. Przypominam panu.
My nie jesteśmy
niezależny kandydat wskazany tylko przez jednego prezesa Kaczyńskiego. Kandydat celebrystów, a nie kandydat lumpów, jak określił wszystkie osoby, które pan Jarosław Kaczyński w sprawie pana Komosy. Proszę pana, naprawdę,
dobrze,
z szacunkiem.
Dawid Krystek, może to będzie, może to jest właśnie miejsce, ta przestrzeń zaczyna się rysować dla lewicowego kandydata, dla kandydata w wyborach prezydenckich z lewicy.
Ja tak naprawdę czekam na przyszłą niedzielę, bo właśnie mniej więcej o godzinie 11 w przyszłą niedzielę poznamy najlepszego kandydata w tych wyborach, kandydata bądź kandydatkę lewicy.
Muszę zapytać, kto to będzie.
A tego panu jeszcze dzisiaj niestety nie mogę powiedzieć. Powiem tak, wiem, ale nie powiem.
Oczywiście... To jeszcze raz, przepraszam, bo się panu chciałem, a to jest piękny cytat do naszych serwisów, czyli co?
Wiem, ale nie powiem. Oczywiście to żartobliwie. Mamy dzisiaj w badaniach sondażowych czterech kandydatów. Te badania sondażowe się zakończyły. My kandydatkę bądź kandydata w najbliższą niedzielę zaprezentujemy, ale to będzie połączone. Połączone z podsumowaniem lewicy, roku lewicy w rządzie Donalda Tuska, w rządzie koalicji 15 października. Ale też będzie przedstawiona nasza lewicowa, propolska wizja funkcjonowania naszego kraju. I zachęcam słuchaczy Radia Szczecin, aby w przyszłą niedzielę śledzili naszą konwencję, bo wiele ciekawych postulatów będzie tam zgłoszone. Jedno jest bardzo istotne. My jako koalicja 15 października potrzebujemy, aby ktoś z tych czterech partii został przyszłym prezydentem Polski po to, aby móc modernizować kraj, bo ostatni rok pokazał, że mimo dobrego programu, dobrej umowy koalicyjnej, wiele naszych postulatów programowych jest blokowanych przez Urząd Prezydenta, albo my nawet tych projektów nie składamy, bo wiemy, że i tak je prezydent zawetuje, więc potrzebujemy...
Ale też niektórzy mówią, panie wojewodo, że to jest taka wygodna sytuacja właśnie dla koalicji, ponieważ no, wiemy, że prezydent nam zawetuje, to może nie składajmy.
Ale
i to niestety odbija się też.
Ale my się umówiliśmy jako koalicja 15 października na konkretną umowę koalicyjną, którą chcemy zrealizować i potrzebujemy do tego mieć prezydenta, który nie będzie hamulcowym zmian w Polsce. Więc wiadomo, w pierwszej turze wyborów prezydenckich każdy głosuje na swojego, każdy głosuje sercem. I ja wierzę, że w drugiej turze nasz kandydat, czy kandydat koalicji 15 października, najbardziej bym chciał, żeby to był kandydat bądź kandydatka lewicy, żeby pokonała kandydata PiS-u, bo na dzisiaj sondaże pokazują, że wiadomo, że wiele wskazuje na to, że kandydat PiS-u ma bardzo duże szanse, aby znaleźć się w drugiej turze wyborów prezydenckich. I trzeba go w tej drugiej turze pokonać, aby móc modernizować kraj. Bo ja 100 razy bardziej wolę wizję Polski lewicową, czy też wizję przedstawianą przez Rafała Trzaskowskiego, czy przez Szymona Hołownię, niż przez wizję prezentowaną przez pana Karola Nawrockiego, który start kampanii ma, lekko ujmując to, troszkę nieudany, bo z jednej strony jego wystąpienia póki co tłumów nie porywają, a ten bagaż, który się za nim ciągnie, wizerunkowo bardzo mocno obciąża jego, jak i jego ugrupowanie polityczne, które za nim stoi, czyli Prawo i Sprawiedliwość.
To zaraz jeszcze o kandydacie prawicy. Na razie jeszcze pani Agnieszka Malinowska-Wasiluk. Wczoraj też pan marszałek Szymon Hołownia wystartował, można powiedzieć tak już oficjalnie, ze swoją kampanią czy prekampanią wyborczą. Do tego tematu też powrócimy, ale na razie skupmy się na tym wystąpieniu pana prezydenta Trzaskowskiego. Jak pani ocenia? I no właśnie, bo może trzeba będzie w drugiej turze popierać kandydata Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
Słuchaliśmy wystąpienia pana Trzaskowskiego, kiedy jechaliśmy na naszą konwencję do Gdańska i no cóż, nie porwała. Nie porwała nas, przynajmniej tych, którzy jechali razem ze mną. Była trochę nudna, trochę przydługa. No i ta niezależność pana Trzaskowskiego. Nawet pan tutaj poseł mówi, że pan Trzaskowski będzie realizował program Donalda Tuska. No nie, to
nie
ma być realizowany.
Nie powiedziałem takich słów.
Powiedziałeś.
Nie, powiedziałem, że będziemy mogli realizować program Koalicji Obywatelskiej.
Nie, Donalda Tuska.
Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów.
W każdym razie...
A dzisiaj nie możemy realizować, bo prezydent nam wetuje.
Ta niezależność jest taka
nie
słaba.
Nie manipulujmy, dobrze?
O panu Nawrockim to w ogóle chyba nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo to jest człowiek, którego nie znamy i wypływają tylko niefajne informacje. Natomiast, no nie oszukujmy się, jedynym tak naprawdę w tej chwili niezależnym kandydatem, niezależnym od innych partii, jedynie od swojej, tak, który jest przewodniczącym, naturalnym, absolutnie liderem i naturalnym kandydatem, jest Szymon Hołownia. Wczoraj porwał nas tym, co do nas powiedział, a powiedział, że tak naprawdę to my jesteśmy bohaterami tej kampanii. My, wszyscy obywatele. I to jest cała prawda. A program, jaki mamy i jaki będzie miał Szymon Hołownia, wszyscy zapewne państwo wiecie. To jest przede wszystkim program Centrum, to jest program dla wszystkich Polaków i Szymon Hołownia chciałby być i marzy o tym, żeby być prezydentem wszystkich Polaków, nie tylko połowy z lewej strony, albo połowy z prawej strony, albo połowy warszawskiej, tylko wszystkich Polaków i między innymi dlatego jeździ po tych małych miejscowościach powiatowych, gdzie opowiada o tym, co chcielibyśmy w Polsce zmienić.
To jeszcze pan Marcin Betka, Konfederacja. Panie Marcin, jak pan patrzy, jak pan patrzył i słuchał pana Rafała Trzaskowskiego, jakie odczucia panu towarzyszyły?
Chciałbym, żeby prezydent był uczciwym człowiekiem i nie wypierał się tego, co mówi. A pan Rafał Trzaskowski niestety ciągnie za sobą bardzo wielki bagaż wypowiedzi, które są ze sobą sprzeczne, bo jest w stanie mówić o tym, że pójdzie na Marsz Niepodległości, jednocześnie robić wszystko, żeby ten Marsz Niepodległości zablokować. Robi wiele innych tego typu zachowań. Twierdzi, że chodzi na bazary, kiedy nie chodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie, patrząc na to tak z boku całkowicie, to nie moja postać, nie dla mnie kandydat. Natomiast patrząc na to z boku, to co robi Rafał Trzaskowski jest po prostu żenujące, jeżeli ktoś zacznie się wsłuchiwać w słowa pana Trzaskowskiego, nie tylko z tego ostatniego wystąpienia, ale z tych poprzednich, sprzed lat, z poprzedniej kampanii, to wtedy się okaże, że pan Rafał Trzaskowski ma tak miękki kręgosłup, że jest w stanie powiedzieć wszystkim wszystko. Jeżeli komuś taki kandydat odpowiada, to jest jego sprawa. Dla mnie to jest dramatyczny kandydat. Jeden z gorszych kandydatów Platformy Obywatelskiej, jakich ona mogła wystawić. Natomiast wracając do sprawy, to ja się cieszę z tego, jak idzie kampania Sławomira Mentzena. Cieszę się z tego, że na spotkaniach ze Sławomirem Mentzenem, nawet w najmniejszych miejscowościach, jest naprawdę bardzo dużo ludzi i najbardziej mnie bawi to, jak...
Ale ostatnio jest mniej aktywny, zauważyłem, panie Marcinie. Czekacie, znaczy, patrzycie, obserwujecie, co mówią, co robią kandydaci?
Nie.
No, kontrkandydaci?
Sławek jeździ, chce odwiedzić każdy powiat, więc on naprawdę dzielnie ma po dwa spotkania w powiatach. Jeżeli do tego dochodzą obrady Sejmu, dochodzi jeszcze praca zawodowa, bo jest jednym z nielicznych kandydatów, który, że tak powiem, pracuje zawodowo i łączy to z kandydowaniem, bo na przykład Rafał Trzaskowski, z tego co wiem, to w Bielsku-Białej jak był, to tam salę mu ogarnął samorząd, albo miał ją chyba za darmo. Pan Nawrocki też nie widziałem, żeby wziął urlop na czas pracy, tylko też jeździ w ramach swoich obowiązków. Tutaj Sławomir Mentzen jest posłem, no jak to się nazywa, niezawodowym. O, takie słowo mi zabrakło. Więc w tym momencie naprawdę nastawił Sławomir Mentzen nastawił się na to, żeby objechać wszystkie powiaty, żeby spotkać się z tymi właśnie ludźmi, którzy znajdują się w tych najmniejszych końskich. I tak, i spotyka się, i jest naprawdę bardzo duża frekwencja. To jest, Sławomir Mentzen jeździ regularnie, a co ciekawsze, jak się popatrzy na to, co pokazują media takie, powiedzmy, górnolotnie mainstreamowe, a co pokazują te media lokalne, to okazuje się, że w mediach mainstreamowych bardzo często jest pokazywane gdzieś przed spotkaniem albo...
Panie Marcinie, ostatnie słowa, reasumując podsumowanie.
W mediach lokalnych pokazuje się wielka ilość ludzi, który na te spotkania przyjdzie.
Generalnie w trzech słowach pan Rafał Trzaskowski, według pana, wygra?
Dramatyczny. Niestety w pierwszej rundzie. Jest moim zdaniem jeden z gorszych kandydatów Platformy, ale wychodzę z założenia, że w pierwszej rundzie będzie miał szansę wejść, zrobić wynik taki, który da mu szansę wejść do drugiej tury, dlatego że myślę, że kolejni kandydaci z tej tak zwanej lewicowo-liberalnej strony będą tylko gorsi.
Dawid Krystek, przepraszam.
Gorsi, bo jeszcze nie wiemy
tak,
lewicy.
Tak, no właśnie, zobaczymy co lewica. Dawid Krystek jeszcze widziałem adwocem troszkę.
Uważam akurat, że Szymon Hołownia popełnił błąd, inaugurując kampanię, swoją kampanię wyborczą w tego samego dnia, kiedy robił to Rafał Trzaskowski, bo to wiadomo, chęć...
Bo nikt o nim nie usłyszał. Że
chęć przykrycia konwencji Rafała Trzaskowskiego była z góry skazana na niepowiedzenie, bo to było troszeczkę takie zderzenie Dawida z Goliatem. Rafał Trzaskowski oczywiście jako kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej ma dzisiaj najwięcej punktów na starcie, bo pamiętajmy o jego kampanii wyborczej sprzed 5 lat i o tym, że w tamtych wyborach zyskał ponad 10 milionów głosów, więc to jest jego taki duży bonus na starcie. Ale ja powtórzę, my jako wszyscy jako koalicja 15 października w pierwszej turze wyborów będziemy przedstawiali swoją wizję Polski, swój program. Niech wyborcy zagłosują w pierwszej turze sercem, a co będzie w drugiej turze, wtedy zobaczymy. Ja tylko ubolewam na tym, że Szymon Hołownia, który 5 lat temu miał taki też efekt świeżości, bo był kandydatem spoza mainstreamu, był kandydatem troszeczkę takim jak 5 lat wcześniej Paweł Kukiz, czyli taką osobą spoza polityki, która coś innego chciała zaprezentować. No dzisiaj tak już nie ma. Dzisiaj Szymon Hołownia raz jest już politykiem mainstreamowym, to raz. Dwa, nie ma już tego efektu świeżości. I obawiam się...
Są takie głosy opinii publicznej, ekspertów, obserwatorów, że on ten najwięcej punktów zdobył na początku swojej kadencji jako marszałek Sejmu.
Dokładnie, no ale już popcorn się skończył i też ta para zeszła troszeczkę. Znaczy, teraz powiem nie jako polityk, bardziej może jako politolog. Obawiam się, że te wybory prezydenckie dla Szymona Hołowni będą bardzo niezadowalające i będą takim powodem do dosyć sporej depresji dla pana Szymona Hołowni. Ja wierzę, że kandydat bądź kandydatka lewicy w tych wyborach naprawdę osiągnie dobry wynik i ta lewicowa wizja Polski spodoba się wyborcom, a w drugiej turze zobaczymy. Trzymam kciuki za wszystkich kandydatów koalicji 15 października i mam nadzieję, że ten start kampanii, na niektórych start, na niektórych jeszcze nie start, da nam troszeczkę do myślenia, bo my jako koalicja 15 października nie powinniśmy nawzajem się
panie
atakować.
Redaktorze, ja mam taką propozycję, żebyśmy już właśnie teraz też o Szymonie Hołowni od razu i poseł Jaskulski i pani...
Świetnie,
i wtedy zakończymy już ten temat.
Później,
dobra. Pani Agnieszka
dwie rzeczy. Wiemy wszyscy, jak skończyła się walka Dawida z Goliatem. To wiemy. Natomiast dlaczego to było wczoraj? Z bardzo prostej przyczyny. 5 lat temu, tak przed poprzednimi wyborami, kampanię Szymon rozpoczął 8 grudnia. Nie udało się zrobić tego 8 grudnia, czyli w ten sam dzień, bo to niedziela. Więc stąd 7 grudnia, a nie żeby przykryć Rafała Trzaskowskiego, bo to nie o przykrywanie chodzi. I tak każda bańka będzie swojego kandydata przede wszystkim słuchać. Natomiast tak, no efekt świeżości minął, bo po 4 latach trudno mówić o efekcie świeżości. Natomiast Szymon Hołownia nadal jest człowiekiem uwielbianym. No przypomnijmy sobie, jak fantastycznie ludzie chodzili do kin, żeby Sejm oglądać. I nie oglądali dla Sejmu, oglądali to dla Szymona Hołowni. Oglądali to, żeby ludzie widzieli, jak kulturalnie można gasić głupoty w Sejmie. To
chcę zapytać panią, trudne to może jest pytanie, jaki procent poparcia uzyska pan Szymon Hołownia według pani?
Wejdzie do drugiej tury oczywiście. To w ogóle nie podlega dyskusji.
Artur Szabawka i przechodzimy do kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, bo chciałbym jednak jedno zdanie na temat kandydata Szymona Hołowni, bo widzimy się zawsze w Sejmie, siedzi, przyjmuje wszystkie wycieczki. Po pierwsze, nie jest kandydatem niezależnym. Po drugie, nie dba o demokrację. I powtórzę to po raz 10, patrząc pani prosto w oczy. Szymon Hołownia mógłby zmienić układ, który jest patologicznym układem w naszym Sejmie, a jesteśmy jedynym Sejmem, jedynym parlamentem wśród wszystkich krajów rozwiniętych, bo bardzo dokładnie to sprawdziłem, gdzie największe ugrupowanie parlamentarne posiadające 190 parlamentarzystów Prawo i Sprawiedliwość nie posiada ani jednego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Nie ma takiej sytuacji, pomimo różnych sporów w różnych krajach na świecie, demokratycznych i wszystkich krajach i unijnych i pozaunijnych.
No tak działa nie ma takiej demokracja.
Właśnie tak demokracja działa, że ugrupowanie Koalicji Obywatelskiej, które tam posiada 150, zaraz mi poprawi pan poseł Jaskulski, 158 parlamentarzystów, posiada dwóch przedstawicieli w prezydium, natomiast największy klub nie posiada. I to jest złamanie demokracji. Gdyby był niezależnym politykiem,
większość nie słuchał Sejmu się, nie chciała, panie
nie słuchał Witek. Nie słuchał się większość Sejmu tylko w Polsce, na całym świecie. Wie pani, jak to brzmi? Wie pani, jakie to jest? To jest tak...
Tak nie chcę wracać
demokracja. Do... Taka sytuacja, że
nie chcę wracać do takiej historii.
To nie znajdzie pan takiej historii.
Ale
panie
nie,
redaktorze,
nie,
znajdzie,
nie
pan, znajdzie pan kwestię z PSL-em.
Zaproponować innego kandydata, panie pośle.
Panie redaktorze, to nie jest tak, że ktoś wybiera kandydata. Kandydata wybiera dane ugrupowanie polityczne. I tutaj powiem tak. W Sejmie krążą takie dowcipy w tej chwili na temat Szymona Hołowni, że Szymon Hołownia chce dostać się do drugiej tury i chce te wybory osiągnąć jak najlepszy wynik, sprowadzając bardzo duże ilości wycieczek do Sejmu. I tu się zgodzę, że naprawdę tych wycieczek...
Oj, żeby pan wiedział, ile dowcipów krążą panu Nawrockim.
I tych osób... Ale to nie jest taki zły dowcip.
Sam kiedyś byłem na wycieczce w Sejmie, nie traktowałem tego w ten sposób, że ktoś chce mnie potem wykorzystać, tak żeby głosować za tym kandydatem.
Chciałabym odebrać to jako złośliwość, to nie jest złośliwość, tylko mówię, że to jest taki przyjemny najdowcip, bo tych wycieczek i tych ludzi w Sejmie jest bardzo dużo.
Było obiecane, ja tylko dodam, było obiecane, że zostanie Sejm otwarty, został otwarty. To cudownie, że możemy go zwiedzać, cudownie, że możemy widzieć, jak pracuje. To chyba nie jest przytyk.
Patryk Jaskulski, Koalicja Obywatelska.
Przepraszam bardzo, ale przesympatyczny poseł Szałabawka trochę pokusił się o taką lekką manipulację. Prawo i Sprawiedliwość nie ma marszałka, dlatego że się pogniewało i obraziło i nie chce przedłożyć kandydatury marszałka. To miejsce cały czas w prezydium Sejmu czeka. Państwo po prostu budujecie taką narrację, cały czas budujecie narrację totalnej opozycji. My mówiliśmy, że będziemy totalną opozycją, ale taką prawdziwą totalną opozycją jesteście wy. Nie respektujecie woli narodu. Prezydent, który powiedział, że wola narodu jest święta, nie realizuje tej woli. Wola narodu wskazała wiele projektów ustaw, które zostały zawetowane. Wola narodu wskazała, żeby naprawić polski wymiar sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny czy Krajową Radę Sądownictwa. Prezydent te ustawy zawetował. Więc państwo po prostu budujecie swego rodzaju narrację. To miejsce w prezydium Sejmu cały czas na państwa czeka i deklaruje, że jest zgłosicie kandydata, który
będzie odpowiadał Koalicji Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi.
Ale wie pan co, ciężko, żeby posłowie, którzy pamiętają, jak obrady prowadziła pani marszałek Witek, te reasumpcje słynne, te odbieranie głosu po 30 sekundach. Państwo dzisiaj macie możliwość wypowiedzenia się w każdej jednej sprawie, którą wykorzystujecie dosyć skrupulatnie. Ale za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, za czasów pani Witek, posłowie byli blokowani. Posłowie nie mogli wyjść na mównicę i nie mogli wyrazić swojej opinii co do poszczególnych projektów ustaw. I pani marszałek Witek zasłynęła i napisała bardzo smutną kartę w historii polskiego parlamentaryzmu, gdzie dusiła opozycję. Więc to jest powód, dla którego pani marszałek Witek dzisiaj nie została panią marszałek. A państwo prowokacyjnie zgłosiliście.
Otwartym marszałkiem i nigdy nie blokowaliśmy.
Dla was była bardzo
nigdy
otwarta,
nie blokowaliśmy mównicy sejmowej,
kiedy
nie byliśmy nigdy totalną
drodzy
opozycją,
państwo,
wy natomiast byliście cały
drodzy
czas.
Drodzy państwo, kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki odwiedził Lądek Zdrój. Sporo gorzkich słów wobec rządu. Mam nadzieję, panie Rafale, zastępco Tuska tak powiedział, że masz siłę powiedzieć, do czego doprowadziliście, albo to naprawicie. Jak rozumiem, chodzi o szkody i to wszystko, co wyrządziła powódź na Dolnym Śląsku, albo dajcie sobie święty spokój ze swoimi konwencjami. Artur Szabawka, Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, to była w ogóle taka sytuacja, że Karol Nawrocki jechał na prośbę jednej z pań, która została poszkodowana w trakcie powodzi, nie uzyskała pomocy, tylko że niestety nie doczekała się pomocy, odeszła do Boga naszego. Natomiast to była akcja, którą spontanicznie zorganizowano i ona, można powiedzieć, że w dużym stopniu, już przekładając na sprawy polityczne, no pokazała. No, Karol Nawrocki, noszący ciężkie sprzęty, worki z cementem, czy nie wiem, z czymś i pomagający w remoncie, no a z drugiej strony Rafał Trzaskowski na tej imprezie, na której krzyczał zwyciężymy, a z tyłu już były puste siedzenia i nie było żadnych ludzi. Ja panie pośle, ja jak przestanę mówić, ja nie będę przerywał, także spokojnie. I na tym polega ta różnica, że Karol Nawrocki jest kandydatem dla wszystkich. On taki budzi zaufanie, mimo tego, że mainstream mówi, że jest na odwrót i wykorzystuje cały aparat państwa do tego, żeby go atakować, to on bez takich wielkich pieniędzy już w tej chwili uzyskuje bardzo duże, szerokie poparcie w momencie, kiedy ludzie w tych miejscowościach mają z nim kontakt. I nieprawdą jest, że na jego spotkanie nie przychodzą ludzie, bo przychodzi ich bardzo dużo i to w sposób taki spontaniczny, niezorganizowany, a przecież wiemy, jak wyglądała ta impreza wczoraj Platformy Obywatelskiej. Wiadomo, że to było ściąganie przecież ludzi z członków wszystkich z autobusami na Śląsk.
Patryk Jaskulski, Koalicja Obywatelska. No,
pan Szałabawka powiedział, że to była spontaniczna akcja. Tak przypadkowo trafiło na 7 grudnia, datę dawno zapowiadaną przez Rafała Trzaskowskiego, przez Koalicję Obywatelską, jako ta data, gdzie zaprezentujemy naszego oficjalnego kandydata. To był czysty PR polityczny i o tyle podszyty jeszcze hipokryzją, taką brzydką hipokryzją, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości jest współwinny temu, że ci ludzie tak bardzo ucierpieli, bo to państwo zahamowaliście budowę rowów melioracyjnych, to państwo zablokowaliście budowę zbiorników retencyjnych. Jeżeli chodzi o liczby, to naprawdę dwa rządy Donalda Tuska wybudowały 6 razy więcej rowów melioracyjnych. Państwo zatrzymaliście to i ci ludzie dzisiaj ucierpieli między innymi przez nieodpowiedzialne decyzje pana ministra Grubarczyka. Więc naprawdę bardzo brzydkie prowadzenie kampanii. Prawdziwa pomoc była wtedy, kiedy ci powodziane na początku potrzebowali pomocy. Gdzie wtedy był pan Karol Nawrocki? Czy jak potrzebna była na początku dary, materiały, takie pierwsze potrzeby, to czy pan Karol Nawrocki tam był? Co on wtedy robił? Nie wiem, co robił. Myślę, że wtedy nie angażował się w pomoc. A Rafał Trzaskowski zorganizował potężną zbiórkę w Warszawie, 50 tirów darów takich najbardziej potrzebnych, jak właśnie woda, środki higieniczne, pojechało z Warszawy. Po tym, jak to zorganizował Rafał Trzaskowski. Dziś rząd próbuje jak najszybciej usunąć skutki największej powodzi, kataklizmu, a państwo na tym próbuje się robić brutalną politykę.
Panie pośle, żali się pan, czy pan płacze, że panu konwencję tą rozbiliśmy? No rozbiliśmy poprzez Twittera Jarosława Kaczyńskiego, poprzez nas, no rozbiliśmy.
Ale ja się nie żalę, wyborcy to oceniają. Robicie państwo brudną kampanię, jeszcze kampanię taką czysto PR-ową. Czysto PR-ową.
Pan Dawid Krystek, szef szczecińskiej Lewicy, chcę pana też zapytać jako samorządowca i też przedstawiciela rządu w regionie o to, czy i na ile przy okazji kandydatury Karola Nawrockiego i wizyty na Dolnym Śląsku na terenach popowodziowych, na ile ta sytuacja może właśnie kandydatowi prawicy przysporzyć głosów, a na ile obniżyć i zabrać głosów kandydatowi Koalicji Obywatelskiej? Czy to w ogóle będzie miało znaczenie według pana?
Czy po pierwsze odniosę się, bo poseł Szałabawka natchnął mnie tym Twitterem prezesa Kaczyńskiego, czyli prezes Kaczyński zakładający konto na Twitterze, plus prezes Kaczyński mówiący, odnoszący się do słynnego, skandalicznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kwestii przerywania ciąży. Piekło zamarzło. Albo piekło zamarzło, albo za pół roku wybory prezydenckie. No i tak jak prezes Kaczyński, kiedy sam startował na urząd prezydenta, nagrał słynny film Do przyjaciół Rosjan, to dzisiaj te zabiegi PR-owskie prezesa typu krytykowanie Trybunału Konstytucyjnego, który był przez prezesa wspierany, no to naprawdę pokazuje hipokryzję i obłudę. Wracając do powodzi.
Kota dzisiaj pokazał. Takiego malutkiego kota, Fionę.
Alika.
Fionę.
A, to Alika, już nie ma Alika. Dobrze, panowie. Przejdźmy do poważnych spraw.
Dobrze, jeśli że macie ten dystans, szanuję to naprawdę, ale
bo to jest czasem potrzebne, pewne rzeczy potrzebne. Jest teraz potrzebne, czasem polityka schodzi na na taki poziom właśnie tiktokowo-PR-owski, że nie rozmawiamy o poważnych sprawach. Poważne sprawy to jest powódź, która była na Dolnym Śląsku i wtedy każdy z nas, a my też jako Urząd Wojewódzki, to tutaj w regionie koordynowaliśmy tą pomoc na rzecz Dolnego Śląska. I niech pan mi nie mówi o dwóch workach przyniesionych przez pana kandydata
na
Wrockiego.
Bo no to był symbol.
Jak, tak. Bo ja trzy dni po tym, jak...
To chodzi o to, żeby pokazać, że się pomaga.
Żeby pokazać właśnie, właśnie, a nie żeby pomagać. Że nie pokazał właśnie teraz. To ja o to chodziło.
Słuchajcie, powiedzieć. W swoich słowach wezwał do
dał kandydata, przykład.
Dał przykład i poprosił.
Pokazał, żeby pomagać, powiedział pan prawdę.
Żeby przyjechał, nie, pomagał.
Nie chciałem o tym mówić i nie chciałem też
symbol
i o tym nie mówiłem publicznie. Bo co, jak była powódź, to ja trzy dni po tym, jak
tylko pokazujecie. Jak powódź,
panie Marcinie, ale, słyszę pana uśmiech, zaraz do pana przyjdziemy.
Ze styropianem, tylko
dajcie mi Dawid Krystek. Jak zobaczyliśmy zdjęcia zalanego wlenia tej miejscowości na Dolnym Śląsku, naprawdę z trzema czy czterema kolegami podjechaliśmy pod jeden z marketów, zakupiliśmy 7,5 tony ciężarówkę, sami ją załadowaliśmy i pojechała do wlenia jako pomoc. My się tym nie chwaliliśmy. Dzisiaj można po paru miesiącach o tym mówić, bo to nie jest polityka już, ale to, co robi pan Nawrocki, to jest polityka. My jako Urząd Wojewódzki koordynowaliśmy tą pomoc dla Dolnego Śląska. Z jednej strony miasto, Azoty Arena, z drugiej strony organizowaliśmy i ja osobiście to robiłem, zielone szkoły na terenie naszego województwa. Dwa, ta pomoc, nasi urzędnicy z Urzędu Wojewódzkiego dalej przebywają na Dolnym Śląsku, wspierają tamtych urzędników w ocenianiu szkód. Jak dane są sprzed tygodnia, ta pomoc dla osób indywidualnych została wypłacona i te szkody oszacowane na poziomie 90%. Wiadomo, nie da się tego zrobić w tak krótkim czasie.
Inny
problem jest z samorządami. Część samorządów już sama dokonała napraw pewnych uszkodzeń, które miały miejsce. Dzisiaj jest szacowanie tych kosztów i rząd te środki również samorządom wypłaci. Mieszkańców Dolnego Śląska.
Ale w międzyczasie, panie wojewodo, odnotujmy dymisję wojewody dolnośląskiego za...
Nie wiem, czy ta dymisja akurat jest w 100% związana z sytuacją popowodziową na Dolnym Śląsku, czy nie były jakieś inne czynniki, nie zdecydowały.
Panie redaktorze, tak przepraszam, czy pan nie zapomniał, że mamy na linii...
Nie zapomniałem. Bardzo dziękuję za przypomnienie.
Ale pięknie współpraca PiS-u z Konfederacją się układa, nawet w Radio Szczecin.
Ostatnie zdanie. Pan, panie pośle?
Ja ubolewam na
Dawid Krystek, drodzy państwo, Dawid Krystek za chwilę, Polska 2.50 za chwilę.
Ja ubolewam, że pan Karol Nawrocki jako szef instytucji państwowej, Instytucji Pamięci Narodowej, instytucji, która czerpie pełnymi garściami z budżetu państwa środki, w czasie tej powodzi nie zorganizował, a ma przedstawicielstwa w 16 miastach wojewódzkich pomocy dla powodzi. To byłoby wtedy pokazane dobro ciego, a nie dzisiaj ustawka pod kamerę, worek cementu pod pachą. To jest naprawdę typowa
jeszcze raz
ustawka
powiem,
polityczna.
Nie worek,
ja
nie
worek.
Agnieszka Malinowska, Polska 2050.
Ja tylko jedno zdanie. Pomaga się po cichu, pomaga się bez kamer, pomaga się ludziom tam na dole, nie epatując tym. To jest... Ja nie wiem, czy pan Nawrocki tam nosił cement czy piasek, to jest bez znaczenia. Robił to po to, żeby cała Polska to zobaczyła. A przecież mógłby po cichu zrobić, nie wiem...
Zrozumcie, chodzi o to, żeby właśnie cała Polska zobaczyła, że tam nie jest dobrze.
Tam nie jest dobrze i wszyscy o tym wiemy, ale nie śmiejemy się z tego. Ale noszenie worków z cementem, no po prostu jest śmieszne.
Ale to nie jest śmieszne.
Co Sejm, rozmawiamy o powodzi, co Sejm uchwalamy nowe ustawy, które mają przyspieszyć pomoc. I pan powie, że my nie pokazujemy i my nie rozmawiamy o tym, co się dzieje tam.
Tak, ale mamy zimę, a ciągle są osoby.
Pan Nawrocki wykupił w czasy.
I to chodzi o to, żebyśmy my wszyscy o tym wiedzieli.
I dlatego mamy specjalnego pełnomocnika powołanego, który jest na tych terenach. Sobota, dzień wolny od pracy, był na konwencji, a państwo po prostu chcieliście pokazać, że pan Nawrocki ma tak dobre serce i państwo próbujecie robić kampanię. Ale próbujecie robić kampanię tylko i wyłącznie na
restauracje,
tragedii tych ludzi.
Ludzie, którzy prowadzą tam biznesy, proszą, rezerwujcie u nas wakacje. Czy pan Nawrocki zarezerwował w Kotlinie Kłodzkiej wakacje?
Nie, na razie to pytanie.
A jak dobre serce ma? Zapytać się, jak dobre serce ma pan Nawrocki? Panie pośle Żałabawka.
Rozbijacie mi ten program.
Ale ja chciałbym wiedzieć, jak dobre serce ma
tutaj w studiu
pan Nawrocki, czy tak dobre, żeby później ułaskawiać gangsterów na przykład?
Pan, który chce zabrać głos chyba.
Dawid Krystek.
Ja jedno zdanie. To, że pan Karol Nawrocki jest silny i ma silnych kolegów, to my wiemy. Ale my oczekujemy czegoś więcej.
I ma dobre serce dla nich.
Marcin Betka, Konfederacja. panie Marcinie.
Myślałem, że już się uda przebić przez tą
kakofonię. Nie, pan poseł Szabawka mnie zapominał.
Z paniami wszystko razem. Ja powiem tak z boku patrząc na to. No, pamiętam Donalda Tuska, jak w bardzo ciężkiej sytuacji wbijał się tam do takiego domu rozbitego. No, tylko, że wcześniej do tego domu normalnie wszedł kamerzysta, który później nagrywał, jak pan Donald Tusk walczył. No i wtedy to nie było lansowanie się na powodzi, było. No i teraz takie samo lansowanie na powodzi robi pan kandydat na prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości. Bo powiedzmy sobie szczerze, że niezależność kandydatów na prezydenta, tak jak słyszymy, to każdy jest niezależny. No przecież Trzaskowski też jest niezależny. No tylko, że to tak jak się to słucha, to się aż nie wierzy, że to tak, że to jest prawda, o tak bym to ładnie ujął. Natomiast wracając do tego lansowania się na powodzi, tam naprawdę ludzie mają problemy, bo rząd nie domaga i to nie tylko nie domaga dlatego, że sobie nie radzi, bo sobie nie radzi, tylko że ma jeszcze jeden bardzo duży problem. Przez to, że po zmianie władzy z PiS-u na Platformę i po tym, co się działo w okresie covidowym, kiedy urzędnicy zauważyli, że za to, że oni coś zrobią szybciej, efektywniej, nieraz na granicy prawa, to później za to są wsadzani do aresztów i później siedzą w tych aresztach, to teraz ci wszyscy urzędnicy tam w tych województwach, w tych powiatach mówią, nie, nie, my nic tu nie zrobimy poza prawem, my to będziemy robili wszystko zgodnie z prawem, bo później nastąpi zmiana władzy, przyjdzie jakiś inny prokurator i powie, że tutaj dopuściliśmy się nieprawidłowości. I rząd Platformy w tej chwili jest sam sobie winien, bo ich działania, które powodują, że ściga właśnie tam urzędników poniższego szczebla, nie tych, którzy podejmowali decyzję u góry, tylko ściga tych zwykłych urzędników, wsadza ich do więzienia, czy tam do aresztu, przepraszam, to powoduje, że dzisiaj opóźnienia w pomocy dla tych ludzi, którzy są po powodzi, są przeolbrzymie. I to, że pan Nawrocki pojechał lansować się na tej powodzi i na tym, co się tam dzieje, to jest przykre, bo gdyby naprawdę podniósł głos, podniósł larum, wypowiedział się na ten temat, to by zupełności wystarczyło, a tak to poszedł i zaniósł te paczki. Czym się różnił od tego Tuska pchającego te drzwi, a po drugiej stronie stał kamerzysta, który to nagrywał? Niczym. Pokazuje nam tylko, to wszystko, co teraz się dzieje, pokazuje nam tylko jedno, że politycy nie chcą nam pomagać, nie chcą działać dla ludzi. Oni chcą tylko uskuteczniać PR. Robią to w taki sposób, że my jako obywatele czujemy się do tego zniechęceni. No i widzimy tego efekty. Dlatego myślę, że te wybory będą miały dużo mniejszą frekwencję niż miały wybory na przykład parlamentarne, gdzie ewidentnie było widać mobilizację społeczeństwa. Natomiast te wybory będą miały mniejszą frekwencję.
A co to oznacza mniejsza frekwencja, zaskakujące bardziej wyniki, myśli pan?
Znaczy mniejsza frekwencja...
Nieoczywiste?
Nie, wtedy było widać, że to było bardzo mocne bardzo mocne wzburzenie społeczeństwa, które chciało odsunąć PiS od władzy i to było widać, to było świetnie widać na przykład w Szczecinie, gdzie moi koledzy, którzy siedzieli w komisjach, mówili o tym, że mieli 80 i więcej frekwencje. Dzisiaj takiej frekwencji nie spodziewam się. Dzisiaj pójdą ci zdeterminowani i wcale nie jestem przekonany, że wyniki będą tak, jak się spodziewamy. Dlatego, że uważam, że na przykład Szymon Hołownia będzie miał wynik bardzo poniżej swoich oczekiwań. Jeśli zrobi 5%, to będzie jego wielki sukces. Tak samo uważam, że kandydat lewicy będzie miał słaby wynik. Natomiast to, co się wydarzy, jeszcze pamiętajcie, że zawsze tuż przed wyborami pojawi się jakiś czarny koń w tych wyborach i też może się różnie zdarzyć. Natomiast liczę na to, że uda się wejść Sławomirowi Mentzenowi do drugiej tury, a jeżeli to by się udało, w tym momencie mamy w końcu kogoś, kto nie będzie działał w ten sposób, że niezależnie od tego, kto będzie rządził, to będzie się w stanie z nim dogadać. Bo teraz to, co widzimy, to jedni, i tu dzisiejszy program to pokazuje, że tutaj nie ma żadnej woli dogadywania się między tymi ludźmi. Oni chcą z sobą walczyć. Platformy, że tak powiem, ta naparzanka i ten dualizm tych dwóch grup i ta walka powoduje, że wiele osób się znowu zniechęci do polityki, zamiast przyjść na wybory się zniechęci do polityki, ale im na tym zależy.
Dlatego, panie Marcinie, nie chcę, ale muszę, jak mówił klasyk, przepraszam,
ja
czas na ostatnie...
Tak. Dlatego jak słucham jednych i drugich, którzy mówią, co tamten zrobił PR-owo, co ten zrobił PR-owo, ci politycy niczym się od siebie nie różnią. To jest po prostu banda, bo tak to trzeba nazwać, banda PR-owców, którzy tylko chcieli zrobić obywatelom wodę z mózgu. Patrzcie na to, co ci ludzie robią naprawdę.
Drodzy Państwo.
Ja mogę też zadać pytanie kolejne, jak tak już dzisiaj zadaję pytanie, bo jak nazwie pan na przykład pana Mencena, który z kamerką GoPro wychodzi na mównicę? Czy to też nie jest jakiś PR i marketing wyborczy? No bo pan tutaj zarzuca, że wszyscy używają marketingu wyborczego. Oczywiście wszyscy używają marketingu wyborczego, ale jest jedna zasadnicza różnica i nie można porównywać pana Donalda Tuska z panem Karolem Nawrockim. Pan Donald Tusk był w pełni zaangażowany wtedy, kiedy płynęła wielka woda. Był na miejscu, koordynując pomoc, koordynując służby. Gdyby go nie było, to wy byście mówili, że go nie było i gdzie jest premier. Więc proszę naprawdę nie mylić PR-u związanego z noszeniem worków z prawdziwą, rzetelną pracą premiera polskiego rządu, który jest odpowiedzialny za
państwo, bo jeszcze jeden ważny temat.
Za polskie służby.
Jedno zdanie.
Ja się odniósł.
Proszę bardzo.
Po pierwsze, kamera GoPro nie była po to, żeby panu się podobało to w Sejmie, tylko kamera GoPro była po to, żeby ludzie zobaczyli, jak wygląda dzień człowieka, który jest kandydatem na prezydenta, do tego jest posłem i jeszcze do tego wszystkiego prowadzi własną firmę. I taki dzień, podejrzewam, że będzie chciało więcej ludzi zobaczyć, jak taki dzień takiego człowieka wygląda i gwarantuję panu, że z tego dnia nie będzie takich śmiesznych memów jak z panem Trzaskowskim, gdzie on mówi, że on jedzie rano na bazarka i pomaga jakiemuś tam panu i on mówi, że on zawsze na tym bazarku jest, tylko nikt z ludzi nie pamięta.
Powtórzę, nie chcę, ale muszę. Jeden jeszcze ważny temat.
To, co pokaże ten dzień, to pokaże prawdziwego polityka, człowieka właśnie w trakcie swojej pracy, a nie jakiegoś ściemniacza, który mówi, że chodzi po bazarku, a po którym nie chodzi.
Krótkie komentarze, bo czas nas niestety goni, do uchylenia Jarosławowi Kaczyńskiemu immunitetu w sprawie oskarżenia go o pobicie aktywisty, ale przypomnijmy, Sejm nie uchylił immunitetu w sprawie zniszczenia wieńca w trakcie miesięcznicy smoleńskiej. I co ciekawe, bo w pierwszej sprawie za uchyleniem immunitetu było 241 posłów, 206 przeciw, za Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, PSL, 20 z Lewicy, przeciw 185 z PiSu, 18 z Konfederacji, Wolni Republikanie, a w drugim, kiedy nie uchylono immunitetu, za posłowie Koalicji Obywatelskiej, 20 z Lewicy, Trzecia Droga, 1, przeciw PiS, 27 z Polski, 2,50, 31 z PSL, Trzeciej Drogi, 18 z Konfederacji. Zacznę od pani Agnieszki Malinowskiej-Wasil. Dlaczego tak? Dlaczego w tej drugiej sprawie jednak nie? Czy dlatego, że wcześniej pan premier Donald Tusk, że rozliczanie PiS-u idzie za wolno, a pan Szymon Hołownia miał na to inne zdanie i też taki wpis, że niektórzy uważają, że karanie mandatem za zdejmowanie tabliczek to rozliczenia. Trzeba wreszcie skazać tych, którzy ukradli ludziom pieniądze.
No właśnie, to jest trochę jak z Al Capone, tak? Poszedł siedzieć za podatki, a nie za przestępstwa, które naprawdę popełnił. Czy my chcemy zacząć rozliczenia od tabliczki? Przecież tyle afer, kradzież tak ogromnych pieniędzy i z Funduszu Sprawiedliwości, i Villa Plus, i to wszystko, to chyba zacznijmy od rozliczeń za takie rzeczy, a nie za tabliczkę, która, no przepraszam, z całym szacunkiem do właściciela tej tabliczki, kosztowała 40 zł. Inaczej jest z pobiciem. No jednak pobicie to jest poważna sprawa.
Przepraszam, muszę już przyspieszyć. Patryk Jaskulski.
To po pierwsze nie rozliczenia, a równość wobec prawa. Prezes zaśmiał się w twarz po tym, jak wszystkim wyborcom, po tym, jak właśnie Sejm obronił go. Czyimi głosami? No niestety, Trzeciej Drogi, ale też Konfederacji, która mówi tyle o wywracaniu stolika i o tym, że trzeba Prawo i Sprawiedliwość traktować, trzeba rozliczyć, tak? Chce się jakoś wyróżnić. No, przykry obraz, bo po tych głosowaniach prezes Kaczyński nie miał żadnej refleksji. Wyzwał jeszcze obywatela i obywateli od lumpów. Pokazał buty, arogancję, wyższość. Postawił się ponad prawem. Jest nad człowiekiem, jest prezesem. Zwykli posłowie nie przyjmują mandatów, a pan prezes Kaczyński schował się za immunitetem.
Dawid Krystek, Nowa Lewica.
Rok temu polityk, który jest jednym z największych szkodników w historii polskiej polityki, wypowiedział takie słowa w Sejmie. Mówię o Zbigniewie Ziobro. Powiedział do parlamentarzystów wtedy, żeby w rozliczeniach nie byli fujarami. widzę, że nie wszyscy te słowa wzięli sobie do serca.
Mhm. Artur Szabawka, Prawo i Sprawiedliwość?
No, porażka totalna, można powiedzieć, Koalicji Obywatelskiej, bo pierwszy raz w Sejmie pokazano, na czym opiera się Platforma Obywatelska. Ten nikczemny wniosek komendanta głównego policji, komendant główny policji zajmuje się tabliczką na wieńcu, został odrzucony przez 268 posłów, 170 paru zagłosowało, czyli ta cała siła Donalda Tuska i tej koalicji, tej nienawiści, bo ta jest ta prawdziwa koalicja nienawiści, skupia się w 170 paru posłów. I tak wygląda ta większość sejmowa. Naturalnie ten drugi wniosek to był wniosek cywilny, więc on już jest troszeczkę inny. I tutaj damy możliwość panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby obnażył. Nie, no pan prezes, ten immunitet został zdjęty, ale po to będzie postępowanie, żeby obnażyć tego ruskiego agenta, który co 10 kwietnia przychodzi i robi tam wielką zadymę. Tak to wygląda. Porażka Platformy Obywatelskiej totalna.
Marcin Betka, Konfederacja. Mieliście wywracać stolik, mówił pan poseł Jaskulski, nie wywracacie stolika.
Natomiast ja chcę się odnieść do jednego. Uważam, że etap immunitetu poselskiego powoli zaczyna się kończyć i myślę, że za chwilę dojdziemy do tego, że ktoś zacznie się zastanawiać, czy warto, bo jak widać ten immunitet poselski jest zdejmowany tylko i wyłącznie po to, żeby jakieś tam drobne przytyczki polityczne sobie robić, bo naprawdę pewnie są, znaczy ja uważam, że są rzeczy, za które Jarosław Kaczyński powinien odpowiedzieć i powinien być zdjęty immunitet, jak wielu innym posłom PiS-u powinien być zdjęty immunitet. I uważam, że w takich sprawach, jak tutaj w ogóle Sejm się pochylał nad tym, na przykład nad kwestią tego, czy tam Jarosław Kaczyński uderzył, nie uderzył, to w takich sytuacjach posłowie powinni sami rezygnować z immunitetu właśnie po to, żeby przed sądem udowodnić swoją niewinność, czy ponieść konsekwencje. Natomiast to, że my zdejmujemy immunitety teraz, musimy zdejmować immunitety w takich błahych sprawach, a nie jesteśmy, rząd Platformy Obywatelskiej nie jest w stanie skutecznie rozliczyć Prawa i Sprawiedliwości, to jest niestety przykre. Jak widzimy, rozliczenia idą dobrze tylko w jednej materii, bo widzimy, że ludzie związani z Platformą Obywatelską coraz częściej trafiają do aresztów, są zatrzymywani. Mamy takich ludzi już dużo, którzy, nie wiem, tam nawet wspierali Rafała Trzaskowskiego.
I kończymy, panie Marcinie, i kończymy.
Kończąc. Wrocławia i dzisiaj mają problemy i liczę na to, że Platforma Obywatelska będzie skutecznie rozliczała też swoich, nie tylko pisowców.
Bardzo dziękuję. Tyle w tej kawiarence politycznej. Pewnie będziemy jeszcze wracać do wyborów za tydzień. Być może, nie wiem, jakie szanse na przedstawiciela Nowej Lewicy w takim razie, skoro macie konwencję, ale będziemy do państwa dzwonić.
Najwyżej się połączymy.
Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Artur Szabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękuję. Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski, lider Lewicy w Szczecinie. Agnieszka Malinowska, Wasiluk, Polska 2050. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Marcin Betka, telefonicznie przewodniczący Konfederacji na Pomorzu Zachodnim, Piotr Tolko, Miłej Niedzieli.